Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fogofron, internistka i lekarz obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Witam panią w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor.
Któreś z naszych kolejnych spotkań, gdzie rozmawiamy o leczeniu choroby otyłościowej. I dzisiaj chciałam, żebyśmy porozmawiały o tym, jak można sobie i jak uniknąć, żeby sobie nie zaszkodzić. Cała masa osób latem, nawet już często po Nowym Roku niektórzy, a niektórzy na wiosnę, rozpoczyna akcję zrzucania wagi. To tak średnio może być nawet w przypadku jednej osoby co roku. I nie zawsze się to kończy sukcesem, prawda? Bo my popełniamy pewne błędy, trzeba sobie o tym powiedzieć, w tym procesie utraty wagi. Jakie to są najczęściej błędy? Jakby pani miała te błędy tak tylko wypunktować nam tutaj.
Tak. Ja powiem tak, rzeczywiście jest pewna sezonowość, którą widzimy, rzeczywiście, jeżeli chodzi o, chciałabym powiedzieć, leczenie otyłości. Pacjenci nie chcą często leczyć otyłości, tylko chcą
się odchudzać.
Tak. A to jest ogromna różnica. Odchudzanie jest w czasie ograniczone, jest często zrywem z ogromnym poświęceniem z zakresu żywienia, czasami farmakoterapii, no i nawet ruchu, ale to jest krótkotrwałe. Natomiast leczenie choroby otyłościowej to jest leczenie choroby przewlekłej, która w zasadzie trwa od momentu pojawienia się tej choroby prawie do końca życia pacjenta.
To nie jest, że mamy lekki fałdek na brzuchu i chcemy się go pozbyć przed wyjściem na plażę latem, tylko to jest poważna choroba, która ma wpływ na nasz cały organizm i rzeczywiście może spowodować różne powikłania, jeśli nie będzie leczona odpowiednio.
Odchodzimy już w tej chwili od dłuższego czasu, bo na pewno państwo widzą tą ewolucję, tak jak i my lekarze widzimy. My się wszyscy uczymy leczenia choroby otyłościowej. To nie jest tak, że lekarze wszystko wiedzieli od samego początku. Widzimy ogromny progres w wiedzy, nauce, w rozwoju i farmakoterapii, ale również metod behawioralnych, również naszych wytycznych nowych z zakresu żywienia, ponieważ dzisiaj się spotykamy w takim dla nas bardzo, jako Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, bardzo ważnym okresie, czyli w 2 tygodnie od opublikowania nowych wytycznych na rok 2026-2027, wytycznych oraz zaleceń Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości w zakresie tego leczenia.
Tak, one były tworzone, myśmy już niejednokrotnie wspominały w audycjach, jakie to wytyczne są, jeszcze pewnie wrócimy do tego, ale chciałam panią podpytać o te problemy, które my sobie sami możemy stworzyć i jakie błędy popełniamy, żeby pani jednak powiedziała naszym
Odchodzimy
słuchaczom.
Już w tej chwili od oceny pacjenta tylko w zakresie BMI, czyli ilości kilogramów podzielone przez metr kwadrat wzrostu. Widzimy również, że są pacjenci, którzy mogą mieć owszem i wysokie BMI, ale w sumie nie są ci pacjenci tak bardzo chorzy. Jeszcze nie mają wszystkich powikłań, które się mogą wiązać z chorobą otyłościową, czyli nie rozwinęła się jeszcze cukrzyca, nie rozwinęło się nadciśnienie tętnicze, to jest pacjent, który niekoniecznie od razu wymaga farmakoterapii, żebyśmy o tym tak nie myśleli, tylko wymaga zmian behawioralnych, żywieniowych, też długofalowych. Więc jakby najczęstszym błędem to jest widzenie samej masy ciała, czy wagi na wadze, że ona determinuje nasz stan. Nie. Patrzymy w tej chwili na pacjenta i staramy się dużo szerzej, czyli żeby sobie nie zaszkodzić, to musimy wiedzieć, że szybka redukcja masy ciała wcale może być niedobrą redukcją, bo może dotyczyć na przykład ilości wody w organizmie, czy co stanowi odwodnienie, może spowodować redukcję masy mięśniowej, czyli prowadzić do sarkopenii, a również do różnych zaburzeń hormonalnych, szczególnie u nastolatków, bardzo nastolatek, szybko odchudzających się, ale nie leczących otyłość.
A głodówki?
Głodówki są, właściwie już chyba wiemy wszyscy, niepolecane absolutnie w długofalowym leczeniu choroby otyłościowej, ponieważ one będą zwiększały adaptację do tej niższej kaloryczności lub w ogóle prawie żadnej kaloryczności, którą pacjent sobie zakłada. Czyli jeżeli pacjent będzie jadł przewlekle 500, 600 czy 700 kilokalorii, to w krótkim czasie osiągnie odwodnienie oraz spadek masy mięśniowej.
A niektórzy takie diety proponują właśnie, No, jakieś widzimy. Sokowe, gdzie tam tych na przykład nie ma w ogóle praktycznie, mało jest kalorii, prawda?
Takie diety oczywiście, jeżeli one będą tylko oparte na wodzie albo na sokach, no to powodują, że my nawet ten układ nasz żwaczy, myślę, że stomatolodzy oraz ortodonci bardzo byliby niezadowoleni, no bo przecież my ten układ gryzienia i w ogóle początek metabolizmu bardzo wysoko.
Ale my też nie jesteśmy chyba, pani doktor, długo wytrzymać w stanie na takiej diecie. Tak. Po prostu jesteśmy w stanie, no nie wiem, kilka dni być na sokach, ale potem i tak chcemy coś zjeść konkretniejszego, prawda? I cała ta dieta, no nie ma sensu, krótko mówiąc, bo to, co nam zrzuciliśmy, to i tak zaraz przybędzie, prawda? Jak zaczniemy normalnie jeść.
I niby to wszyscy wiemy, no bo jak gdyby już nie raz człowiek podchodził pewnie do tematu i wie, no nie, no absolutnie nie ma magicznego czynnika, że zjem x, y, jedną rzecz i to spowoduje, że schudnę, albo nie mam dosłownie jednego pierwiastka, jeden dam i na tym schudnę, albo będę prowadził taką dietę bardzo restrykcyjną, 5 kilo jest załatwione i już będę miał spokój. Najczęściej taka właśnie redukcja, bardzo duża kalorii, ona owszem przyniesie redukcję na wadze, ale często to absolutnie nie jest redukcja tkanki tłuszczowej. Wręcz odwrotnie, schudniemy i jeszcze nie daj Boże szybko, czyli to, co spadnie, ta redukcja masy ciała będzie szybkim nawrotem, dlatego że no, niektórzy uważają, że to jest efekt jojo. My się strasznie boimy tego słowa jojo, bo tak naprawdę to nie jest jakaś zabawka, którą my się
bawimy. To znaczy, że po prostu jak schudliśmy, to przybędzie nam to samo plus jeszcze
plus
dodatkowo,
jeszcze,
tak?
Dokładnie tak, a jojo wraca do tej samej pozycji, a tutaj nie będzie do tej samej, wróci jeszcze więcej i ta redystrybucja tkanki tłuszczowej, ona nie będzie już na ręce, na nodze, ta tkanka tłuszczowa, tylko będzie niestety się pojawiała w tkance tłuszczowej brzusznej, będzie taka niekorzystna na redystrybucja tkanki tłuszczowej w trzewną tkankę.
I jeszcze tu takie z poprzedniej audycji pytanie od słuchaczy, które mi się przypomniało, że miałam zadać i je zadaję właśnie teraz. Dlaczego na początku, jak się odchudzamy, bo mam tutaj słuchacz nie mówił o leczeniu otyłości, tylko raczej o odchudzaniu, idzie ten proces dosyć szybko, czyli na początku zrzucamy te kilogramy jakby szybciej i szybciej widzimy, a potem to staje i dalej jest już bardzo trudno. Dlaczego tak się dzieje? Czy tu są jakieś błędy popełniane, czy to jest zupełnie jakby fizjologiczny proces?
To jest trochę biologia. Ja się niezmiernie cieszę w ogóle, że nasi słuchacze są tak aktywni i że pytają i że szukają rozwiązań dla tych problemów.
To podam jeszcze może od razu numer SMS-owy 603-06-06-06. Można zadawać pytania o leczenie otyłości i zrzucanie wagi.
Więc to jest bardzo dobre pytanie. Czyli tak, po pierwsze, na początku bardzo szybko spada masa ciała, ponieważ to jest trochę szok dla organizmu. On w jakiś sposób się zachowywał i nagle ma inną formę leczenia, inną formę jedzenia, czasami
więcej
są
ruchu,
dołączone leki, prawda? I nagle ta masa ciała bardzo szybko spada i organizm, przepraszam, głupi nie jest, tylko włącza swoją biologię i mówi, a dobrze, to jak teraz tak szybko spadło, to ja włączę mechanizm adaptacyjny. To jeżeli pan jadł na poziomie 1200 kalorii, to ja się zaadaptuję do tego 1200 kalorii, no ale ile my to wytrzymamy, te 1200? No będzie potem grill, będzie koncert, po koncercie będzie coś tam, zjem więcej i natychmiast organizm na to zareaguje. A dobrze, nie miałem, to teraz sobie oszczędzę na jutro trochę i
czyli
tych
zaczynamy
kalorii
tak
być więcej.
Po prostu magazynować gdzieś,
dokładnie
tak,
tak jest. I oczywiście to nie jest tylko sama forma kaloryczna i adaptacji kalorycznej, ale zaczynają hormony pracować na naszą niekorzyść. Czyli pobudza się potem wydzielanie greliny, która jest hormonem głodu, a zmniejsza się bardzo działanie leptyny. To jest wszystko obliczone na nasze dłuższe przeżycie. Czyli okresy głodu, które były, muszą być skompensowane tym, że ja na wszelki wypadek sobie zatrzymam, żeby dłużej potem przeżyć.
Niektóre osoby mówią, przestanę jeść pieczywo, nie będę jeść ciasta. Schudnę czy nie schudnę, pani doktor, jak przestanę jeść pieczywo? I to musiałby chyba już do końca życia nie jeść, prawda? Czy jak to jest,
ja myślę,
z tym pieczywem?
Że to jest tak. Powiem szczerze, że bardzo często ja słyszę właśnie takie, ale ja przestanę jeść chleb i schudnę i w dodatku tak się czasami dzieje. Czyli jeżeli my mamy to pieczywo, to jest ważne tak naprawdę, jakie to jest pieczywo. Nikt, brońcie Panie Boże, nie zakazuje jeść pieczywa, tylko ono musi być bardzo dobrej jakości.
I też
pamiętajmy,
nie w nadmiarze, prawda?
Tak.
Że pół bochenka na śniadanie i do tego dwa plasterki pomidora.
Tak.
Tylko odwrotnie powinno być, tak?
Myślę, że tutaj z naszymi piekarzami, których mamy wybitnych, którymi miejskich piekarzy moglibyśmy w cudowne dyskusje wejść. Przede wszystkim chleb może być naszym sprzymierzeńcem. Jeżeli to będzie chleb, który będzie zawierał więcej błonnika, będzie miał na przykład, będzie zrobiony na zakwasie, czyli bakterie będą już działały na naszą korzyść, czyli trawiły troszeczkę.
Czyli, że tak powiem, mówiąc w cudzysłowie, żeby nie obrażając chleba i piekarzy, ten najgorszy to jest ten pszenny?
Najgorszy to jest taki biały, ultra przetworzony, nadmiernie
oczyszczony.
Ten taki
do tostów, można powiedzieć, tak?
Tak,
taki.
Ten, który będzie miał wysoki indeks glikemiczny. Ale nawet ten najcudowniejszy chleb, nawet ten z ziarnami, tak, żytni stuprocentowy, orkiszowy stuprocentowy, z samoprzy i innych cudownych zbóż, dalej na kromkę będzie miał między 14 a 18 gramów węglowodanów. A my musimy jednak zrobić i restrykcję kaloryczną, i węglowodanową.
Czyli ci, którzy mówią, że ograniczają ten chleb, to trochę rację mają.
Absolutnie tak. Natomiast nie zakazujmy w zasadzie tak naprawdę niczego oprócz tych tak zwanych UPF-ów, czyli przetworzonej bardzo żywności, to innych rzeczy nie zakazujmy. Chleb, jeżeli na nim będzie odpowiednia ilość białka, czyli na przykład mięsa upieczonego, sera, twarogu, dużej ilości warzyw, ogórków, pomidorów, może być absolutnie pełnowartościowym posiłkiem i też musimy go sobie zaplanować.
Czyli biorąc pod uwagę te wszystkie diety, które są teraz dostępne, można sobie zamówić albo samemu wykonywać posiłki. Te wszystkie diety wykluczające, restrykcyjne, to nie są najlepsze diety. To jest ten błąd, który możemy popełniać, nie dopasowując diety do naszego stanu zdrowia na przykład, albo tego, ile chcemy schudnąć, tak? I w jakiej jesteśmy stanie, jeśli chodzi o właśnie nadwagę, czy już otyłość.
Tak, ale powiem szczerze, my też jako lekarze się tego wszystkiego uczymy. Kiedyś być może nawet robiliśmy w większości z nas zbyt duże restrykcje. W tej chwili z czasem widzimy, że leczenie ma polegać na zmianie składu diety, a nie i restrykcji, żeby tych kalorii nie było bardzo, bardzo dużo, czyli musimy według WHO zrobić dzienny deficyt około 500 kilokalorii i zaadaptować dietę do stanu zdrowotnego pacjenta, bo zupełnie inaczej będzie jadł pacjent, który ma uchyłki w jelicie, musi bezpestkową dietę, mniej wzdęciotwórczą. Zupełnie inaczej będzie jadł pacjent, który ma inne choroby z autoagresji, na przykład chorobę leśniowskiego Crohna czy colitis ulcerosa. Zupełnie inaczej powinien jeść pacjent, który ma chorobę wieńcową i wymaga dużej restrykcji kalorycznej, diety DASH, czyli od tego mamy właśnie nasze zespoły terapeutyczne, które integralną częścią tego zespołu jest dietetyk, żeby pomóc lekarzowi umiejętnie dopasować typ diety do stanu pacjenta.
Czyli możemy tak powiedzieć, że nieprawidłowe odchudzanie, nieprawidłowa dieta, czy w ogóle działania, które podejmujemy, w dłuższej perspektywie mogą nam zaszkodzić, nie wiem, spowodować, że nasz metabolizm się uszkodzi i w ogóle ten organizm się rozjedzie na wszystkie strony i nie będzie to działało tak, jak powinno?
Na pewno tak jest. Proszę zobaczyć taką praktyczną sytuację. Mamy osobę starszą, 75+, która choruje na otyłość. Zaczyna dietę i nagle się okazuje, że jednak jako osoba starsza już tak to nie do końca chce zjeść to białko, je mniej ryb, bo trudno dostępne, je mniej mięsa, bo dla jednej, dwóch osób się tak nie za bardzo
gotować,
chce gotować. Tak. W ogóle to mięso latem to tak nie za bardzo, bo to takie jest trudnostrawne. To ja sobie wezmę coś lekkiego, kromkę chleba, makaronik i tak dalej. I co? Nagle się okazuje, że my tego białka spożywamy niewystarczająco. W badaniach profesor Stachowskiej w zeszłym roku okazało się, że my średnio, niestety, a często na lekach GLP-1, czyli tak zwanych zastrzykach, spożywamy bardzo mało białka. Się okazuje, że w badaniach wyszło, że około 30 gramów. A ten pacjent powinien na przykład zjadać 80-90 gramów na dobę. Co się wtedy dzieje? Spada u niego nie masa tłuszczowa, tylko masa mięśniowa i dochodzi do sarkopenii. U osoby starszej będzie to powodowało zawroty głowy, uczucie omdlenia, osłabienie siły mięśniowej i jeżeli to osłabienie w kończynach dolnych będzie, to jak to mówią, będzie złamanie szyjki kości udowej, czyli przepraszam, przeskrętasz na cmentarz. Mhm. Więc musimy pamiętać, że nie sama redukcja wagi jest ważna, tylko skład ciała musimy pilnować i taki trzeba by było oceniać.
Czy ryzyko związane z odchudzaniem, mówiła pani o osobach starszych, jest takie same na przykład u osób młodych jak u starszych, czyli takie nastolatki, czy młodzi dorośli, czy osoby powiedzmy w średnim wieku mają jakieś inne wskazania, jeśli leczą się z powodu otyłości, czy to jest właściwie, można powiedzieć, jakiś standard, który do wszystkich osób się stosuje?
na pewno musimy wydobyć te grupy, na które musimy mocniej zwrócić uwagę.
Czyli to nie wiek, czy bardziej stan zdrowia?
Na pewno warto zwrócić uwagę już od dziecka, ale przede wszystkim nastolatki, które czasami mają takie to wyobrażenie swojego obrazu ciała. Ono się zmienia, bo po prostu dojrzewają. Wydaje mi się, że w zasadzie to jest otyłość, a to jest przecież dojrzewanie, ta gra hormonalna. I często nie mają zaburzenia odżywiania, do tego stosują restrykcyjne diety, a są jeszcze w fazie wzrostu, w sensie wzrostu mięśniowego, kostnego i mogą się niestety pojawić raz, że zaburzenia odżywiania, ale przede wszystkim zaburzenia związane ze wzrostem tkanek. Może to być stosunkowo niebezpieczne, elektrolitowo i tak dalej. I na tych nastolatków na pewno trzeba bardzo zwrócić uwagę.
Tak, i też są zaburzenia właśnie związane takie później z, połączone z zaburzeniami psychicznymi, prawda? Czyli jakieś zaburzenie odżywiania typu anoreksja, bulimia, prawda? Które też
widzimy tego w tej chwili naprawdę dużą ilość. To jest powiązane oczywiście z w ogóle z stanem psychicznym młodzieży, nierealnymi oczekiwaniami, które też często niestety są lansowane w mediach społecznościowych, mimo że państwo jako media właśnie staracie się pokazać, jak ma zdrowa sylwetka wyglądać. Zdrowa sylwetka nie jest chudą sylwetką. Francuzi mają na to bardzo dobre takie określenie, to się nazywa silhouette élancée, czyli wysoka lub nie, sylwetka usportowiona, szczupła, ale nie chuda, tak? Czyli ta odpowiednia proporcja mięśni do tkanki tłuszczowej, to jest zdrowa sylwetka, do której dążymy. I tak powinniśmy to promować u
młodzieży.
Dobrze,
a powiedzmy jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy, jakie skutki, nie wiem, nazwać je ubocznymi skutkami odchudzania, możemy sami zauważyć, jeśli się odchudzamy, czy jesteśmy na jakiejś diecie i co się może takiego dziać, co powinno nas zaniepokoić, że trzeba się skonsultować z lekarzem, albo po prostu tą dietę przestać stosować.
Co alarmowe objawy, takie red flags, które bym widziała, tak, bóle głowy, uczucie osłabienia mięśni, bóle brzucha, nie daj Boże, bóle opasujące brzucha, to zawsze będzie sugerowało.
Opasujące to znaczy takie wszędzie boli?
Dokładnie, dookoła brzuch, nawet na plecach, albo nie daj Boże, ból między łopatkami, to może sugerować, że się na przykład kamica w drogach żółciowych robi, ponieważ za szybkie chudnięcie powoduje to, że jest większa tendencja do wytwarzania kamieni w drogach żółciowych. Czasami pacjent mi powie, ale pani doktor, to ja już nie muszę tych leków na osłonę, żeby nie powstawały kamienie żółciowe, bo ja już mam pęcherzyk żółciowy usunięty. Ale usunięciem pęcherzyka niestety nie załatwia sprawy, bo my cały czas z wątroby produkujemy żółć i niestety już wtedy w drogach wątrobowych dalej, w przewodzie żółciowym, te wewnętrznym, w trzustce, ten kamień się może zrobić, więc dalej potrzebujemy opieki. I powiem tak, no możemy trochę szerzej spojrzeć, czyli nie tylko lekarz jest tutaj adresatem, ale jeżeli widzimy, że są jakiekolwiek niepokojące osoby,
ale włosy na przykład wypadające z powodu diety albo jakaś skóra nie...
Tak, często za mała ilość żelaza, za mała ilość białka w diecie, albo za szybkie chudnięcie, szybki spadek tkanki tłuszczowej, spadek estrogenów powodują, że szybko wypadają włosy. To jest zawsze jakiś objaw, prawda? Coś niecodziennego, co się nie działo, a dzieje się obecnie, powinno być takim sygnałem, żeby się zgłosić do lekarza albo też do farmaceuty, który widzi przecież, jakie leki czasami pacjentowi sprzedaje i tutaj prostymi czasami jakimiś sposobami możemy uzupełnić te niedobory, więc warto specjaliście to zgłosić.
To się zawsze może dziać w trakcie odchudzania, bo czasami może się rozwijać też dodatkowo jakaś choroba po prostu, tak? Więc trzeba to różnicować, te objawy, typu na przykład wypadanie włosów często towarzyszy też zaburzeniom pracy tarczycy chociażby, prawda?
Tak, my wiemy, my oczywiście, że niedoczynność tarczycy, ale i nadczynność tarczycy, czyli te dwie sytuacje będą wpływały na to, jak te włosy wyglądają, ale zaburzenia miesiączkowania, obfite miesiączki, spadek poziomu żelaza, niedokrwistość. Też niedokrwistość spowodowana tym, że w diecie jest niewystarczająca ilość żelaza, więc specjalnie musimy uważać na osoby, które nie spożywają mięsa, na wegetarian, bo tutaj rzeczywiście leczenie otyłości i do tego dieta wegetariańska na pewno wymaga specjalnej
uwagi. A dieta wegetariańska to jest dieta odchudzająca? Czy to jest dieta po prostu taki wybór, ale niekoniecznie tam trzeba i się chudnie? Bo część osób też umyśli sobie, dobrze, to odstawię mięso. Niektórzy odstawiają pieczywo, tak, a niektórzy będą odstawię mięso i na pewno też wtedy schudnę. No, na pewno będzie mniej białka, prawda, jeśli będzie nieprawidłowa ta dieta.
Znaczy oczywiście nie musi być mniej białka, tylko powiem, że to jest dla mnie pacjent specjalnej uwagi, czyli ja muszę się bardzo skupić na nim oraz nasz zespół, żeby dać odpowiedni udział białka w tej diecie i skompensować, zrobić takie białko komplementarne.
Jeśli ktoś je tylko sałatę, no to...
Żebyśmy fałszywie nie rozumieli wegetarianizmu, bo ja znam wegetariankę, moją koleżankę, pamiętam jeszcze 30 lat temu na studiach, mówi, ja już jestem wegetarianką, ale w sumie taką słabej jakości, bo jem snickersy tylko. No więc jak gdyby, żebyśmy tego nie rozumieli, nie jem mięsa, ale jem rzeczy, które nie są potencjalnie zdrowe. My mówimy, ja oczywiście rozumiem i wiem, że z różnych powodów i przekonań pacjenci na przykład nie chcą jeść mięsa i mają do tego jak najbardziej prawo, to do tego muszą szukać odpowiedniego specjalisty, żeby tak ustawić ten jadłospis i tą dietę, żeby tych deficytów nie było, a jeżeli one są, to uzupełnić witaminę B12, żelazo, tak żeby rzeczywiście niedoborów nie było w jego diecie.
Ale kiedy utrata wagi jest niebezpieczna, ile można tracić na wadze w ciągu miesiąca na przykład, żeby to było zdrowo i bezpiecznie dla naszego organizmu? Bo jak ktoś w ciągu miesiąca zrzuci, nie wiem, 10 kilo albo 5 kilo, to jest za dużo, pani doktor?
No za dużo zdecydowanie, szczególnie w tych okresach wieku starszego.
To jest w ogóle możliwe, żeby tyle zrzucić?
Tak, no 5 kilo miesięcznie jest to niemożliwe, natomiast wtedy prawdopodobnie schodzą też obrzęki i nadmiar i wody, bo sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli przepalić tyle kilokalorii. Pamiętajmy, że kilogram tłuszczu to jest 7700 kilokalorii, to musimy taki deficyt zrobić, prawda, w diecie, w ruchu. W zasadzie w ciągu miesiąca to jest nierealne po prostu, to nie wiadomo. Wiadomo, jak trzeba by było ćwiczyć i nie jeść, żeby tak to osiągnąć, choć rzeczywiście niektórzy tak redukują masę ciała. Absolutnie nie dążymy do tego.
To jest niezdrowe.
Tak. Najczęściej wynika z tego, że prawdopodobnie pacjent na przykład przyszedł już z niewydolnością na przykład serca, czyli z otyłością, często otyłością trzeciego stopnia, która jest powikłana na przykład niewydolnością serca typu HPFP i ma duże obrzęki i lekarz, który tego pacjenta widzi, nie tylko leczy jego kilogramy tłuszczu, ale leczy pacjenta z jego choroby serca wspólnie z kardiologami, prawda? Czasami to dotyczy pacjentów, którzy mają chore nerki, zmieniamy leki i rzeczywiście może się okazać, że my stosując leki lepsze do kontroli tej niewydolności serca jesteśmy w stanie zredukować kilka kilogramów, ale to nie jest tkanka tłuszczowa. Ale dobrze, jeżeli tak ma być, żeby oczywiście to leczenie było odpowiednio zaopatrzone.
Niektórzy mają różne pomysły, prawda? To jest akurat sytuacja, gdzie ktoś jest chory, tak? Ale mamy takie pomysły na odchudzanie czasami niektórzy latem, że będę jeść tylko owoce, tylko truskawki, potem tylko czereśnie, wiśnie, a potem jagody i nie wiem, czasami kalarepką zagryzę.
No, każdemu by się chciało.
I schudnę na przykład 3-4 kilogramy w miesiącu. Ta waga się utrzyma, pani zdaniem?
No oczywiście się nie utrzyma, bo nie ma jeszcze białka w truskawkach. Jeszcze tak nie poszło daleko. Natomiast truskawki są cudownym źródłem niestety cukru, o czym musimy pamiętać. I to jest dobre kilkanaście, a czasami 20-25 łyżeczek cukru w tym kilogramie truskawek. Pamiętajmy, że to jest woda z cukrem.
Chce pani powiedzieć, że to tak jakbyśmy 25 łyżeczek cukru zjedli, jak zjemy
absolutnie
kilogram truskawek?
I to jeszcze w dodatku. W tych truskawkach jakoś to fajnie wchodzi, ale cukiernicy byśmy tak nie wzięły, żeby łyżeczkę po łyżeczce zjeść. To było po prostu niemożliwe. A fruktoza niestety, powiem szczerze, ma bardzo złą prasę, dlatego że wiemy już, że fruktoza zwiększa ryzyko i zwiększa stłuszczenie metaboliczne wątroby. W ogóle to jest
ale
temat
jak to?
Bardzo
fruktoza
gorący.
Przez wiele lat się mówiło, że jest cukrem takim naturalnym, owocowym, że niektórzy nawet przechodzili na tą fruktozę z takiego cukru z sacharozy, tak? Z cukru takiego z torebki zwykłego.
Fruktozę. To była przecież przesławna dieta Montignaca, który pokazywał to jako francuską dietę. My już wiemy od wielu lat, że fruktoza zwiększa stłuszczenie wątroby i tak na poważnie, rzeczywiście to jest bardzo poważna choroba, to jest hot topic absolutnie, stłuszczenie
wątroby.
Czyli
nie korzystamy z tej fruktozy zbyt często. Możemy słodzić coś tam pewnie umiarkowanie, czy nie?
Nie, w ogóle nie powinniśmy stosować cukru jako fruktozy w ogóle, ani syropu glukozowo-fruktozowego, to wiemy, że on najbardziej nasila insulinę. insulinooporność. Co do spożycia owoców, one są oczywiście zalecane, bo mają pektyny, mają błonnik, ale w ograniczonej ilości. Jeżeli mówimy o cukrzyku, który ma spożywać owoce, to proponujemy mu jedną porcję dziennie, czyli 200 gramów owoców, najlepiej drobnopestkowych, maliny, jeżyny, jagody. Natomiast unikamy bogato cukrowych owoców, takich jak winogrona czy banany. Wtedy nie mówimy, że w ogóle nie wolno, ale trzeba bardzo pilnować ilości. Stłuszczenie metaboliczne wątroby, o czym już coraz częściej mówimy, jest to ogromny problem, bo bardzo zwiększa ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjenta. Widzimy, że wątroba, która dziennie zaopatruje nas w różnych, około 500 procesów metabolicznych, czyli glukoneogeneza, tworzenie cukru, metabolizm cholesterolu, metabolizm żółci, metabolizm kwasu moczowego i wiele innych procesów w nim zachodzi. Jeżeli jest stłuszczona, ona po prostu pracuje źle i nie dopuszcza do odpowiednich procesów metabolicznych. Chcemy bardzo pacjentów mocniej badać. Mam nadzieję, że w przyszłych latach uda nam się nawet populacyjnie zbadać takimi aparatami, nie tylko USG, bo USG pokaże dopiero stłuszczenie w wątrobie powyżej 30%. Mamy teraz doskonalsze aparaty, takie jak na przykład fibroskan, czyli elastografią badamy. Natomiast są to na razie nierefundowane badania. Szukamy możliwości oraz programów, żeby populację można było szerzej przebadać.
A dla kogo jest w takim razie farmakoterapia? Bo część osób próbuje się odchudzać, zrzucić wagę na początku na własny rachunek. To znaczy właśnie stosując rozmaite diety, no kiedy się czasami to nie udaje, czasami się pewnie udaje, jeśli ktoś jeszcze się poradzi, dietetyka bądź lekarza, no ale czasami się nie udaje. Ale część osób uważa, że na przykład farmakoterapia, czyli leczenie lekami nowoczesnymi, mniej nowoczesnymi, różnymi lekami, to jest takie pójście na skróty. Co ja będę się tutaj wysilać z dietami? Pójdę do lekarza, dostanę słynny, prawda, lek, który od lat już o nim się mówi, że jest spektakularne efekty można osiągnąć. Ale to chyba nie tak do końca, prawda, działa, że będziemy sobie brali ten lek, robili zastrzyki raz w tygodniu i będziemy chudnąć bezwysiłkowo.
Więc dla mnie coś takiego w ogóle nie istnieje, jak bezwysiłkowe chudnięcie. I teraz tak jak pani redaktor powiedziała, wiele osób chce się odchudzać, szybko schudnąć lub stracić na wadze. A ja mówię jako lekarz, że ja chcę leczyć pacjenta bardzo przewlekle, leczyć z choroby otyłościowej i nie dopuszczać do powstawania powikłań tej choroby. I to są zupełnie dwie różne rzeczy, odchudzanie i leczenie. My jako lekarze nie odchudzamy pacjentów. W ogóle nawet dochodzę czasami do takiego wniosku, że jak przychodzi pacjent z nadwagą, to ja w ogóle nie chcę od niego redukcji kilogramów. Ja chcę zmiany składu ciała. Oczywiście do tego trzeba mieć sprzęt, czyli na przykład analizator bioimpedancyjny, żeby zobaczyć, ile dokładnie
tych
mamy takich sprzętów.
I tej tkanki tłuszczowej
ma ile mamy na przykład tkanki tłuszczowej w kilogramach w jamie brzusznej, jaki jest wad, czyli wisceralna tkanka tłuszczowa, jakie jest pole trzewne. To jest najważniejsze. Natomiast no wiadomo, że pacjent ma w domu wagę i w tej wadze, no to on nie widzi, czy spadły mięśnie, czy woda. W związku z tym, jeżeli pacjent jest obciążony już, wie, że przecież przyjmuje leki na nadciśnienie, na cukrzycę, niech sam nie stara się znaleźć jakiś cud diet, bo takich po prostu nie ma, tylko pójdzie do lekarza swojego rodzinnego. Przecież też mamy takie możliwości, szeroko już coraz bardziej mamy możliwości badania w ramach tak zwanego budżetu powierzonego. Możemy zbadać ile lipoproteiny i profil cholesterolowy. Więc kogo leczyć, pani redaktor zapytała? Leczyć pacjentów, którzy mają nadwagę, ale ta nadwaga już jest czymś powikłana, czyli nadciśnieniem, albo cholesterolem, albo stłuszczeniem wątroby. Czyli
jakimiś stanami przedcukrzycowymi, tak? Czy czymś takim.
I często to są na przykład takie
i temu,
osoby...
I tej osobie się, że tak powiem, te leki można przepisać bezpiecznie, bo
teraz
one będą...
że można, a nawet w wytycznych napisaliśmy, że trzeba. Nie chcemy zaniechać leczenia tego pacjenta, bo on później będzie pacjentem z otyłością drugiego, trzeciego stopnia, będzie generował wysokie koszty stentu, będzie generował zawały i udary i naprawdę będzie i nas jako społeczeństwo poniekąd kosztował, nie mówiąc już o cierpieniu tego pacjenta oraz jego rodziny.
To porozmawiajmy w takim razie krótko jeszcze o tych lekach. To są leki typu analogii GLP-1, tak? To są semaglutyd na przykład, w tym popularnym leku, który wszyscy znają, a nazwy nie będziemy wymieniali, żeby go nie reklamować. Jak one działają, że powodują chudnięcie? To działa bardziej na głowę, na nasze jelito, na żołądek. Gdzie jest tutaj jakby centrum zarządzania, ten punkt uchwytu, gdzie ten lek działa? Bo zastrzyk wykonuje się w powłoki brzuszne, tak?
Nie tylko. Ja powiem tak, od razu, żeby sprawa była jasna.
Można tabletki też, tak?
Możemy, tak. Mamy zarejestrowane w Polsce oraz w Europie 6 leków do leczenia choroby otyłościowej. I te 6 leków dajemy pacjentom, podajemy wtedy, kiedy mamy odpowiednie, nazwijmy to, fenotypowanie. Bo to, że pacjent ma tłuszcz i choruje na otyłość, to on choruje często na 5 różnych chorób, których wynikiem jest otyłość.
Czyli nie na każdego ten lek po prostu zadziała.
Oczywiście.
Ten analogi GLP-1. Są ludzie, którzy na tym nie chudną, tak?
Tak, absolutnie tak jest. Czyli szacujemy, że około 15-17% w ogóle jest non-responderami i w ogóle na żaden semaglutyd nie odpowie. I teraz dlaczego? Bo na przykład choruje na otyłość związane z emocjonalnymi zaburzeniami żywieniowymi i on wtedy potrzebuje innego leku, akurat tabletki naltreksonu z bupropionem lub innego leku, na przykład fentermin z topiramatem, i od tego jest właśnie specjalista, żeby zobaczyć, jaki to jest typ pacjenta. Ten semaglutyd, o którym pani redaktor mówi, i powiedzmy trochę szerzej, to jest semaglutyd, który jest albo w zastrzyku, albo w tabletce, oraz tirzepatyd, czyli to jest lek podwójny, zawiera w sobie i GLP-1 i GIP. GIP to jest glukozo-insulinotropowy peptyd. To są dwa hormony, jak gdyby leki, które imitują nasze hormony własne. Czyli my sami w naszym brzuchu, w jelicie cienkim, wydzielamy te hormony jako odpowiedź na glukozę. I niektórzy
jak
mają
dochodzi do zaburzeń tego wydzielania,
tak,
to zaczynamy tyć, tak?
Tak.
Krótko mówiąc.
W naszym organizmie te hormony się wydzielają, ale bardzo króciutko
czyli
działają.
Czyli dostarczamy te leki do swojego organizmu, żeby jakby nadrobić ten deficyt,
dokładnie
którego
tak
nie
jest.
Mamy. I to każda osoba wydziela ten semaglutyd w jelicie, te analogi?
Powiedzmy, wydziela hormon. Wydziela hormon. Każdy z nas, jeden
i
trochę
z
więcej, drugi mniej.
Może być to mniej? Czy to, od czego to zależy, czy ten hormon jest, czy go nie ma?
Od bardzo złożonych metabolicznych procesów i właśnie otyłość może być tym zaburzeniem biologicznym, że na przykład z jakiegoś powodu ta dana osoba mniej wydziela tego hormonu. Hormon zresztą działa około 7 minut. I on, ten hormon ma na celu powiedzieć: oj, zjadłeś, jesteś najedzony, twój ośrodek sytości jest gotowy, wszystko jest fajnie. Ale niektórzy wydzielają ten hormon, ale tak jakoś malutko, że nie dochodzi do mózgu, że już jesteś syty, to dalej jedzą. No to czy to jest ich wina, czy to jest wina silnej woli? Nie. Jest to wina choroby biologicznej, którą my leczymy po prostu.
Czyli
lekiem.
Rozumiem, że ten semaglutyd, czy analog jakiś tam inny GLP-1, to jest po prostu hormon, który jest sztucznie dostarczony do organizmu, żeby nam się nie chciało jeść, krótko mówiąc, tak?
Nie tylko. To jest bardzo maleńki ułamek tego, co chcemy zadziałać. Jeżeli mówimy o czysty semaglutyd, to on działa tak, że działa na żołądek, czyli spowalnia opróżnianie tego żołądka. Zjadłam i dłużej jestem najedzona, czyli wystarczyło mi tyle, ile powinnam zjeść i jest okej. A do tego zwiększa wydzielanie insuliny z trzustki. A do tego działa na ośrodek, na jądro oboczne, łukowate pozgórza i
czyli
tam działa na głowę.
W trzech aspektach lek działa.
Natomiast ten podwójny lek, czyli tirzepatyd, działa jeszcze na tkankę tłuszczową, czyli ma receptor w komórkach tłuszczowych, co jest dość unikalne. W związku z tym są pacjenci, którzy na przykład nie zareagują nam dobrze na semaglutyd, a zareagują na tirzepatyd. Ale są tacy pacjenci, którzy ani na jeden, ani na drugi nie zareagują, bo potrzebują leczenia zupełnie w innym kompartmencie.
To teraz pytanie od słuchaczy, którzy pytają, czy po włączeniu właśnie tych leków trzeba je stosować już do końca życia, pyta nas pani Anna.
Już od razu odpowiem. Dla niektórych pacjentów będzie to lek, który w ogóle na niego nie działa. Dla niektórych pacjentów będzie to lek, który prawdopodobnie przyjmie raz przez jakiś dłuższy czas, ale nie krótszy niż 6 miesięcy. Natomiast ten pacjent, jeżeli zrobi zmiany w stylu życia, będzie dobrze spał, zmieni dietę, będzie regularnie jadł, zje ilość białka na skorygowaną masę ciała, którą obliczy lekarz lub dietetyk i naprawi swoje jedzenie i swoje życie, to być może uda mu się dość długo tą masę ciała utrzymać. Natomiast będą pacjenci, którzy ewidentnie cały czas mało wydzielają i wydzielali tego GLP-1 i prawdopodobnie będą to pacjenci, którzy będą musieli do końca życia leki przyjmować, te lub podobne, co zresztą zostało udowodnione na przykład w badaniu STEP-1, bo bo przecież myśmy w badaniach kohortowych, ogromnych, populacyjnych to badali, że niestety odstawienie leku powoduje wzrost masy ciała, ponieważ definicja choroby otyłościowej to jest choroba powszechna, przewlekła, bez tendencji do
Czyli
samoleczenia, z tendencją
że tu
do nawrotu.
Pani doktor, taka sama sytuacja jak w przypadku pacjentów, którzy na przykład przewlekle do końca życia muszą przyjmować, nie wiem, hormony tarczycy albo leki jakieś, które leczą cukrzycę. To jest taki sam rodzaj leczenia? Czyli jest... czy trzeba się obawiać, że jak za długo będę przyjmować, to coś mi się stanie? Czy ten lek może zaszkodzić w takim długim przyjmowaniu? Bo myślę, że tutaj słuchaczka może tak konkretnie tego pytania nie zadała, ale ja tak dopytam.
Tak, i to jest oczywiście bardzo słuszne, dobre i po prostu potrzebne pytanie, dlatego że my jakbyśmy dawali pacjentowi lek na nadciśnienie, ponieważ je ma, i obniżamy ciśnienie, zmniejszamy jego ryzyko zawału, no przecież nie będziemy mu tego leku na nadciśnienie odstawiać, prawda? Chyba że schudnie i mi się już okaże, że można. I
pytam
tu jest
o to,
ta
dlatego,
sama
że tu w
sytuacja.
Tle są jakieś tam lęki przed tym, że może powodować jakieś powikłania ze strony trzustki i tak dalej. Czy to, jak to wygląda, jeśli chodzi o naukę i te rzeczy, które wy na pewno wiecie?
Tak, mamy bardzo dobrze udokumentowane działania uboczne, które oczywiście są w całym tym zakresie tych 6 leków, nie tylko tego jednego, o którym myślimy. Wiemy bardzo dobrze, że występują nudności, czasami zaburzenia, jakieś wymioty, zaparcia, biegunki, ale to jest wszystko to, co lekarz jest w stanie pacjentowi pomóc i usunąć. Nie udowodniono zwiększonego ryzyka raka trzustki i zapaleń trzustki spowodowanego lekiem, ale tu jest punkt uwagi, ale może być więcej zapaleń trzustki, kiedy masa ciała spada za szybko, kiedy się robią kamienie w drogach żółciowych, bo na przykład pacjent nie dostał osłonowo kwasu UDCA, który by rozpuszczał, ten już w wytycznych mamy w tej chwili kwas ursodoksycholowy, żeby jednak mimo wszystko nie stwarzać tego ryzyka kamicy, bo jeżeli kamica będzie, to jest zwiększone ryzyko zapalenia trzustki i też trzeba dobrze wyczuć, czy ten pacjent na przykład może w historii choroby ma zapalenia trzustki, to wtedy to jest przeciwwskazanie do włączenia leku. Nie możemy sami sobie tego leku, przepraszam, zakupić w internecie.
Pani doktor, a czy stosowanie tych analogów GLP-1 może powodować nadmierny spadek cukru we krwi, czyli tak zwaną hipoglikemię?
To są leki również...
Można je przedawkować?
Można przedawkować absolutnie każdy lek. Mogą spowodować spadek poziomu cukru, ale leki same w sobie raczej nie dają same hipoglikemii, nie ma takich opisanych działań, chyba że są stosowane również z insuliną albo pochodnymi sulfonylomocznika w cukrzycy i na tych pacjentów bardzo pilnie uważamy, bo tutaj jest wysokie ryzyko hipoglikemii i musi ten pacjent być stale prowadzony przez lekarza swojego rodzinnego, czy obezdologa, czy diabetologa.
A obniżenie nastroju, jakiś spadek poziomu energii, libido, to one też wpływają na takie rzeczy?
Na pewno tak. Ja powiem tak, że my widzimy u części pacjentów, na niektórych lekach bardziej, na niektórych mniej i zależy oczywiście, jaki był podkład już u tego pacjenta, bo może już w ogóle on chorował na depresję, a teraz zabieramy mu to, co mu szczęście przenosiło, czyli tą kompensowanie tego obniżonego nastroju jedzeniem. Teraz nie ma ani tego nastroju, ani nie ma jedzenia i nagle się może objawiać, że przy niższym cukrze nie mam siły, nie mam energii, gorzej się czuję. To jest taki pacjent, który wymaga opieki właśnie zespołowej, czyli też psychologa. Psycholog, psychodietetyk jest ważny w tym zespole. Jeżeli lekarz wyczuwa, że ten pacjent może być niepełny albo nie daj Boże ma jakieś myśli samobójcze, depresyjne, to my potrzebujemy tutaj opieki psychologa również, a czasami psychiatry. Pani doktor, moja przyjaciółka, która jest psychiatrą, nauczyła mnie dwóch trudnych słów, anhedonia i adynamia. I rzeczywiście czasami widzimy taki brak siły, brak ruchu takiego wzmożonego u pacjenta. Powinien chodzić, biegać, bez lżejszy, a on wcale nie ma ochoty, bo na przykład za mało białka jadł, spadła mu masa mięśniowa i on jest bezsilny po prostu. Mhm. Także takie sytuacje mogą się
Dobrze,
zdarzać.
A to rozumiem, wszystko pod kontrolą powinno być, tak? Co ile czasu taka osoba, która jest powiedzmy w trakcie leczenia, powinna wykonywać jakieś badania i to prosiłabym już tak szybciutko, bo kończyć musimy.
Szybciutko powiem tak, na pewno pod stałą kontrolą lekarza, lekarz będzie decydował. Jeżeli sami wiemy, że musimy coś dorobić, to na pewno profil lipidowy, glukoza, markery wątrobowe, enzymów.
Ale to tak raz na miesiąc, raz na 3 miesiące, raz na pół roku?
Do 3 miesięcy na pewno. No jeżeli jeszcze włączymy leki na cholesterol, to oczywiście też musi to by się odbyć po 6 tygodniach.
Czyli to na początku leczenia, czy przez całą terapię?
Warto, żeby pacjent już przyszedł z wynikami badań gotowymi, żebyśmy wiedzieli, co leczymy, prawda? Bo my leczymy nie samą otyłość per se, tylko też powikłania otyłości. I potem według zaleceń lekarza, ale na pewno nie rzadziej niż no, co roku, to bezwzględnie. Ale w trakcie szybkiego procesu chudnięcia to powinno być nawet co no, 2-3 miesiące ta kontrola powinna być.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Monika Stołych-Fagofron, internistka i lekarz-obesitolog, specjalistka leczenia nadwagi i otyłości oraz chorób z nimi związanych, była moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów!